Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Rafał Dadej, prezes Ambition Group, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Złoty bardzo delikatnie odrabia dziś straty. Wszystkie najważniejsze waluty zaczynają tanieć. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 0,5 punktu. To mniej niż spodziewali się ekonomiści. Oni uważali, że będzie 0,75. Rada postąpiła zupełnie inaczej też niż banki centralne w Czechach czy na Węgrzech, które mocno podnosiły stopy. Dlaczego panów zdaniem ta podwyżka była niższa od oczekiwań ekonomistów? No i czy to dobrze, czy źle? Rafał Dadej.
Czy dobrze, czy źle, to zobaczymy za kilka miesięcy, bo to trudno w tej chwili oceniać. My też nie mamy pełnej takiej wiedzy, jaką, jak zakładam, posiada NBP, podejmując decyzję. Natomiast ta niższa niższa podwyżka niż był konsensus rynkowy i spodziewanie przewidywania analityków może wynikać z tego, że po prostu NBP podchodzi w jakiś sposób zachowawczy i przewiduje, że w średniookresowym trendzie jednak będziemy redukować ten kryzys, który mamy. Natomiast, bo to też jest głos rynku i analityków, natomiast oczywiście konsensus był wyższy, ale analitycy też się spodziewają, że w kolejnych miesiącach, czyli w posiedzeniu na posiedzeniu wrześniowym, bo jeszcze będzie sierpniowe, ale ono z tego, co kojarzę, nie jest decyzyjne. We wrześniu i w listopadzie te obniżki będą sukcesywnie maleć. Trudno mi powiedzieć, czy we wrześniu na przykład, skoro teraz jest 50 punktów bazowych, a nie 75, czy we wrześniu to będzie 50 czy 25, ale może będzie utrzymana. Ale to też jest tak, że te podwyżki stóp procentowych, one nie mogą następować tak, że teraz będzie wyższa, później będzie niższa i później znowu wyższa, więc być może z tego wynika takie zachowawcze podejście NBP. Z drugiej strony, Rady Polityki Pieniężnej, natomiast z drugiej RPP, natomiast z drugiej strony rynek nie ocenia, i to jest tajemnicą Poliszynela, nie ocenia najlepiej kompetencji zarówno Rady Polityki Pieniężnej, jak i prezesa Glapińskiego. Nie mnie to tak autorytatywnie oceniać, ale wiemy, że wcześniej te podwyżki nie były robione tak szybko, jak spodziewał się rynek i jak wynikało z nacisku, jaki szedł na RPP. W tej chwili zobaczymy za jakiś czas, czy to była decyzja słuszna. Mówię tutaj o obecnej podwyżce, czy nie.
Marek Krzykowski.
Sytuacja w tej chwili jest tak dynamiczna, że nie możemy patrzeć tylko pod kątem jak gdyby jednokierunkowym, typu, że jest inflacja taka i podnoszenie stóp procentowych da określone skutki. Musimy patrzeć również na to, co się dzieje wokół, na co się dzieje na rynku globalnym. Nie unikajmy tematu cały czas wojny na Ukrainie, wszystkich sankcji, które zostały wprowadzone, które wprowadzają naprawdę ogromne zamieszanie, szczególnie dla przedsiębiorców. To musimy patrzeć z tego punktu widzenia, bo możemy mówić o rosnących ratach kredytów, o różnych innych elementach, które dotykają każdego człowieka, ale z jednej strony mamy fantastyczną sytuację, jeżeli chodzi o bezrobocie. To jest chyba największy handicap, jaki w tej chwili możemy podkreślić, bo jak się spojrzy na inne wszystkie rzeczy, to one są bardzo negatywne. Moim zdaniem te 6,5%, do których doszliśmy, to jest na dzień dzisiejszy właściwy poziom, ponieważ jeszcze możemy się kredytować w jakiś sposób i mieć realne szanse na spłacanie tych kredytów i indywidualnie, i jako przedsiębiorcy, a z drugiej strony za wysokie stopy procentowe spowodują recesję i to dopiero będzie nieszczęście dla nas wszystkich, bo inflacji można sobie poradzić. Większość z nas, którzy mają odpowiedni wiek, pamięta te czasy inflacyjne z lat 90. Z tego udało się wyjść. Tutaj w tej chwili już mamy i historię, i jakieś aktualne, powiedzmy, rozwiązania, które możemy wprowadzić, natomiast nie możemy przesadzić. Musimy uzbroić jednak trochę w cierpliwość i te łagodne zmiany są łatwiejsze dla każdego do przygotowania się na takie no, ciężkie czasy, nie ukrywajmy tego.
Panów zdaniem nasza Rada Polityki Pieniężnej wyciąga wnioski z działań banków centralnych Czech i Węgier, no bo Czesi w naszej części Europy byli jednym z pierwszych krajów, który zaczął podnosić stopy procentowe, potem ślad za nimi poszli Węgrzy. Węgrzy nawet ostatnio bardzo, bardzo mocno te stopy podnosili i niestety efektów tam nie widać, a no właśnie, za zakrętem czai się kryzys i spowolnienie gospodarcze. Być może tego Rada chciała uniknąć.
To tylko potwierdza moją teorię, że zbyt szybkie podnoszenie i zbyt radykalne prowadzą tak duże zakłócenia w gospodarce, że potem trudno z tego wyjść, albo trzeba się wycofać, albo szukać jeszcze innych rozwiązań. I tutaj uważam, że czy Czesi, czy Węgrzy popełnili pewne błędy. Tak jak Rafał powiedział wcześniej, być może my za późno zaczęliśmy podnosić te stopy i byłoby to jeszcze łagodniejsze, bo wcześniej wtedy można by małymi krokami dochodzić, powiedzmy, do pewnego poziomu równowagi. Także ja bym się nie wzorował akurat na Czechach i Węgrzech, a bardziej patrzył w stronę zachodnią.
Znaczy, no, my jesteśmy w innej trochę sytuacji niż Czechy i Węgry. Znaczy, można nas porównywać bardziej z Węgrami. I gdzieś tam można przeczytać tego typu porównania. Ja bym był daleki od tego, żeby nas porównywać do tak jeden do jednego do innych krajów. No, jakby polityka Węgrów jest zdecydowanie bardziej niestabilna niż i taka nieprzewidywalna niż w Polsce. I tu się zgodzę, że kierowanie się tym, co jest w innych krajach robione, no nie do końca jest trafnym kierunkiem. A jeszcze raz podkreślę, podnoszenie czy obniżanie stóp procentowych to nie jest proces, który można robić tak nieobliczalnie z dnia na dzień. Weźmy pod uwagę, że wpływ tej podwyżki na no, wszyscy my jako konsumenci najbardziej odczuwamy to w ratach kredytów. Ci, którzy mają szczególnie kredyty hipoteczne w złotówkach, ale odczują to w ciągu 3 miesięcy czy 6 miesięcy, bo tak jest regulowany WIBOR 3-miesięczny czy 6-miesięczny, więc może się okazać, że ci, którzy mają 6-miesięczny WIBOR, no tak na dobrą sprawę ta krzywa podwyżek czy obniżek mocno się dla nich wypłaszczy, więc jeszcze raz, bo to jest tak na rynku, że chcemy tutaj i każdy z nas jest w tej chwili, tak jak często od piłki nożnej czy od leczenia jesteśmy wszyscy Polacy specjalistami, tak teraz wszyscy są specjalistami od polityki pieniężnej. Uważam, pomimo tego, że nie do końca zgadzam się ze wszystkimi ruchami, które są robione przez Radę Polityki Pieniężnej, to uważam, że tutaj spokój na rynku taki i reagowanie takie bardziej pozbawione emocji jest lepsze. No. Natomiast też musimy zaczekać dzisiaj na konferencję prezesa Rady Polityki Pieniężnej, bo to pokaże, czym się kierowano w podjęciu tej decyzji i jakie są przewidywania na najbliższy okres. To też jest myślę, bardzo istotne, a nie tylko podwyżka tych stóp, z którą mamy do czynienia.
No ja dzisiejszą audycję zaczęłam od informacji dosyć optymistycznej, jak na poranek, że złoty się umacnia, ale niestety w tej chwili patrzę na bieżąco na notowania i frank szwajcarski, proszę Państwa, właśnie kosztuje 4,85 zł, dolar 4,76, a euro 4,79. No zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Dosyć gorąco... No,
proszę Państwa, mamy do czynienia... Przepraszam,
proszę bardzo.
Ale mamy też do czynienia z takim momentem, kiedy spłacanych jest wiele rat kredytowych, więc zawsze na początku miesiąca ten kurs trochę rośnie. A z drugiej strony, no, znowu analitycy przewidują, że w średniookresowym terminie jednak złoty będzie się umacniał. No, liczmy na to, że tak będzie. No, natomiast mamy do czynienia, już tutaj też było powiedziane, z bardzo dynamicznym okresem, z bardzo burzliwym. Jak to mój ojciec zawsze mawiał, synu, obyś żył w ciekawych czasach, no to trudno sobie wyobrazić bardziej ciekawsze.
No właśnie. I tutaj taka sytuacja międzynarodowa. Boris Johnson zrezygnował z funkcji premiera Wielkiej Brytanii. Nie wiadomo, kto przyjdzie po nim. Na razie Polsce akurat dobrze współpracowało się z tym premierem. Czy to panów zdaniem może się jakoś odbić na współpracy gospodarczej Polski z tym krajem? Czy w ogóle może to, że złoty traci, też jest jakąś pochodną rezygnacji Johnsona z funkcji premiera Wielkiej Brytanii?
No to jest dodatkowy element, który, mówię, w całym tym zamieszaniu aktualnym jeszcze nam doszedł, bo sytuacja współpracy z Wielką Brytanią pod kierunkiem Borisa Johnsona była naprawdę przyzwoita. Tutaj trzeba też podkreślić jego wpływ na wszystko, co dzieje się w Ukrainie, na kraj europejski, który najbardziej wspomaga, a więzy gospodarcze z Polską naprawdę układały się dobrze. Oczywiście wielka szkoda, że Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej, bo uważam, że byłaby takim silnym stabilizatorem tego wszystkiego, co się dzieje w Unii Europejskiej pod kątem prawnym i pod kątem ustaleń, a przede wszystkim pod kątem gospodarczym. Niemniej jednak wydaje mi się, że Boris Johnson pozwolił sobie na wiele zachowań, które nie przystoją politykowi tej klasy, a szczególnie Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony uważam, że Wielka Brytania jest tak stabilnym krajem, że kto by tam nie rządził, to te relacje, które są na przykład gospodarcze z Polską, one się nie zmienią. Uważam, że to jest bardzo stabilny kraj pod tym względem i oczywiście pewne zmiany mogą nastąpić, natomiast nie spodziewam się jakichś radykalnych zmian, które mogłyby zaszkodzić nam, Polakom.
Mm-hmm. Znaczy, na pewno postawa polityczna i taka osobista Borisa Johnsona, no, pozostawia wiele do czynienia w naszych oczach. Natomiast no, to jest taka osobowość, ale też, żeby trochę oddać sprawiedliwości, jako mer Londynu został wybrany 2 razy i był oceniany bardzo wysoko. Oczywiście jako premier, no, gdzieś tam coś nie zagrało. I tutaj mamy bardzo dużo pewnie takich rzeczy, które mogłyby być, delikatnie mówiąc, zrobione inaczej. Natomiast no, znowu, okres jego rządów przypadł na najbardziej no, taki niepewny, niestabilny i najbardziej, no, można powiedzieć, żywiołowy okres w dziejach Wielkiej Brytanii. Weźmy pod uwagę, że musiał i dokończyć wyjście Brexitu, i wynegocjować umowę z Unią Europejską, dokończyć. Tutaj też trzeba odnieść, że pojawiło się kilka sukcesów, które trzeba oddać. Marek też wspomniał o jego zaangażowaniu w konflikt w Ukrainie, znaczy w wojnę w Ukrainie, gdzie rzeczywiście trzeba sobie powiedzieć, że to zaangażowanie było duże i też stanął na wysokości zadania. Czy to wpłynie? No, na pewno w jakiś sposób ustabilizuje, miejmy nadzieję, ustabilizuje sytuację. Ja nie mówię tutaj o okresie ostatnich 2 czy 3 lat, ale mówię tutaj o ostatnich kilku miesiącach, kiedy mamy tak na dobrą sprawę do czynienia z eksodusem ministrów, co na pewno nie wpłynęłoby w przypadku dalszego utrzymywania tej sytuacji na dobre relacje ze wszystkimi partnerami i z taką niepewnością, którą i przedsiębiorcy, i politycy innych rządów mają. Więc zakładam, że to się w krótkookresowym terminie i również długookresowym przełoży, albo bardziej w krótkookresowym przełoży na taką pewność na rynkach i ustabilizowanie tych relacji z Wielką Brytanią.
Mm-hmm. Zmieniamy... Proszę bardzo.
Jeżeli mogę, tylko dodam, że Wielka Brytania chyba zrozumiała, tak, że ten szalony okres Brexitu, wielkiej samodzielności, czegoś trochę już jest za nimi i wiedzą, że ta kooperacja, szczególnie z państwami Unii Europejskiej, jest dla nich bardzo istotna. Tak? Wiele braków, które wystąpiło, wiele zakłóceń, które było na tym rynku. Także Boris Johnson zrobił swoje. Uważam, że dużo właśnie ma zasług i jeżeli Wielka Brytania będzie kontynuowała ten kierunek, to on będzie bardzo pomyślny dla nas.
To zmieniamy teraz temat. Banki będą musiały zwrócić koszt zabezpieczenia, które pobierają od klientów do czasu dokonania wpisu hipoteki. Tak wynika z projektu ustawy, która wpłynęła do Sejmu. A celem tej ustawy jest wprowadzenie zmiany, która zapobiegnie pobieraniu przez banki wygórowanych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na kupno nieruchomości. Te pieniądze albo będą musiały być zwrócone, albo zaliczone na poczet kredytu. Wyliczono, że banki stracą rocznie około 438 milionów złotych. No tyle w swoich portfelach zyskają konsumenci, albo nie będą musieli wydawać. Pierwsze pytanie do panów to, czy będzie opór banków w związku z tym, jeżeli oczywiście ta ustawa przejdzie, bo to na razie projekt. No i czy to się skończy znowu w jakiś sposób przerzuceniem kosztów na klientów inaczej?
Znaczy, nie wiemy, czy się skończy przerzuceniem kosztów, ale możemy się tylko spodziewać, że tak będzie, bo banki już nieraz zostały dotknięte czymś w ich opinii niesprawiedliwym, a później myśmy wszyscy odczuli to w rachunkach bankowych. Przypomnijmy sobie, jeszcze parę lat temu nie było problemu z darmowym kontem i ze wszystkimi darmowymi usługami, bo jednak dajemy bankom pieniądze. W tej chwili płacimy słono za wszystko. Banki mówią jednym głosem i to też już niejednokrotnie w tym programie podkreślaliśmy. Mhm. Znaczy rozmawialiśmy, może nie podkreślaliśmy, ale rozmawialiśmy. A moje zdanie jest takie, że właśnie ja to starałem się podkreślać, bo takie jest moje zdanie, że trochę zostało to wszystko zaburzone przez ostatnie lata, ostatnie dekady i banki zamiast gdzieś tam trochę przynajmniej partycypować w ryzyku, całe ryzyko i całe koszty przynoszą na klienta. Oczywiście zgodzę się, że ponoszą pewne ryzyko w tym okresie do wpisania hipoteki w księdze wieczystej, natomiast to ryzyko, ono jest później niwelowane, więc nie może bank działać tak jak ubezpieczyciel, który bank zwiększa koszty tylko dlatego, że jest jakaś tam niepewność, natomiast udzielając kredytu już w zasadzie podejmując decyzję, wszystkie ryzyka są przenoszone na klienta. Weźmy pod uwagę, że pierwotnie banki gdzieś tam dzieliły się z tym ryzykiem, a tak bank, udzielając szczególnie kredytów hipotecznych, ma zabezpieczoną spłatę tego kredytu poprzez hipotekę, wartość nieruchomości, która raczej nie spada, którą może gdzieś tam na rynku jednak upłynnić, ma wyliczone zdolności kredytowe i tak na dobrą sprawę udziela kredytu, który jest bardzo, bardzo bezpiecznym kredytem dla banku, pomimo tego, że mamy gdzieś tam statystyki jakby spłacania i niespłacania tych rat, ale koniec końców myślę, że rzadko który bank na kredytach hipotecznych, nawet w takich skalach jednostkowych, traci, więc moim zdaniem to jest bardzo dobra decyzja. A czy my to odczujemy? Uważam, że odczujemy na pewno, bo banki zaraz podniosą rwetę, że to jest znowu zamach na ich zarobki i już w zasadzie bardzo ciężko jest im zarabiać.
Bardzo krzyczą, a bardzo dobrze zarabiają w dalszym ciągu. Marek Krzykowski.
Znaczy, powiem szczerze, że w relacji z bankami to się czuje trochę jak Dawid w relacji z Goliatem, tak? I tutaj bank stawia tyle różnych warunków. My jak często mówimy o tym, właśnie o procentowaniu, to patrzymy jak gdyby na prosty procent. Ale jak chcemy zaciągnąć kredyt, to się okazuje, że tych kosztów, które z tym związane, czas, który musimy poświęcić, dokumenty, które musimy przygotować, to nas ogrom kosztuje. Czyli zanim weźmiemy kredyt, ponosimy ogromne koszty. Do tego jeszcze wszystkie ryzyka bank przenosi na kredytobiorcę. I to mi się bardzo nie podoba. Uważam, że banki tak samo prowadzą działalność gospodarczą jak my i jest to obarczone ryzykiem. Czyli pewien stopień ryzyka musi być podzielony pomiędzy i kredytobiorcę, i bank. Nie może być tak jak w tej chwili, że właściwie wszystko trzeba pokryć, a bank ostatecznie udzieli nam kredytu, czy zachowa się w taki czy w inny sposób. Poza tym to, co było kiedyś, że właściwie sprawy się załatwiało osobiście na miejscu, to na dzień dzisiejszy na miejscu można złożyć tak jak na poczcie dokumenty i one gdzieś trafiają do jakiejś grupy analityków, które są zupełnie bezwzględne. One stawiają warunki i albo się je spełni, albo się nie otrzyma kredytu. Jest to uważam nie fair, brakuje dialogu, brakuje zrozumienia, brakuje właśnie tej części wzięcia na siebie pewnej małej części ryzyka.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj Rafał Dadej, prezes Ambition Group, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dobrego, spokojnego weekendu.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia.